Każdego tygodnia zjadamy, pochłaniamy, wypijamy około 5 gramów mikroplastiku. Czy pan jest zdziwiony?
Liczyłem na to, że nic nie znajdziemy.
O mikroplastiku mówi się coraz częściej w kontekście zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Znajdujemy kawałki plastiku w najmniej dostępnych częściach naszego globu, od szczytów ośmiotysięczników po samo dno Rowu Mariańskiego. Jeżeli mikroplastik znajduje się w zwierzętach i w roślinach, które jemy, musi być także w nas. Przyjechałem do Krakowa, do Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego po to, żeby sprawdzić, czy w mojej krwi są kawałki plastiku. Zapraszam bardzo na film. Ile tej krwi? Dużo?
Kilka próbek, dosłownie trzy. Okay. Różny sposób przygotowania tych próbek pozwoli potem na sprawdzenie, w której ewentualnie frakcji cząstki plastiku się znajdują.
W pierwszej wersji krew została schemolizowana, czyli wszystko, co w niej było, zostało zepsute, mówiąc kolokwialnie. W drugiej wersji dodaliśmy do pozyskanej krwi antykoagulant, czyli substancja, która zapobiega krzepnięciu krwi. Po zwirowaniu uzyskaliśmy taki piękny podział, widoczny w probówce.
Wirujemy je po to, żeby zagęścić, jeżeli istnieje jakakolwiek wykrywalna populacja mikro i nanoplastiku, żeby ją zagęścić i sprowadzić do sedymentu, czyli do tego, co się osadzi na dnie probówki po wirowaniu. Wirowanie jest w dosyć specyficznych warunkach i przy bardzo dużych przeciążeniach. To jest ponad 20 tysięcy G w tej chwili przyłożonych do prób.
20 tysięcy razy bardziej niż grawitacja ziemska?
Tak.
Żółty kolor przyjęło odpowiednio osocze oraz surowica krwi, natomiast to czerwone, które widzimy na dole, to są między innymi właśnie erytrocyty, jako te cięższe opadły nam na dno.
Średnio, statystycznie, każdego tygodnia zjadamy, pochłaniamy, wypijamy około 5 gramów mikroplastiku. 5 gramów to jest mniej więcej tyle, ile waży karta kredytowa.
To są ostrożne szacunki, ja też widziałem te wyliczenia i one chyba nie uwzględniają wszystkich źródeł, potencjalnych źródeł mikroplastiku.
Skąd on jest? Jakie są jego źródła?
Głównym źródłem mikro i nanoplastiku jest produkcja przemysłowa. On jest wytwarzany specjalnie w takich właśnie rozmiarach. Jest składnikiem bardzo wielu elementów wykorzystywanych na co dzień.
A co komu taki pyłek plastikowy?
To są często nośniki.
Ale czego?
Farb. Okay. Pewnych elementów, które są używane w kosmetykach. Oczywiście nie jest to intencjonalne, żeby one się uwalniały do atmosfery, no ale ponieważ są składnikami bardzo wielu elementów, w trakcie użytkowania ich po prostu się pojawiają. Drugim źródłem dosyć ważnym są procesy technologiczne, które w dużych fabrykach, w dużych liniach przemysłowych występują. No ten, który najczęściej w naszej świadomości istnieje, proces zanieczyszczania środowiska mikroplastikiem, to powstawanie z tych większych fragmentów, czyli z zanieczyszczeń typu butelki, jakieś opakowania.
Ale pan mówi o sytuacji, w której wyrzucimy butelkę do lasu, zamiast gdzieś, gdzie powinna być, i z czasem ona coś uwalnia? Czy pan mówi o sytuacji, w której kupuje wodę w plastikowej butelce i te cząsteczki mikroplastiku przechodzą do wody?
Mówię o obu sytuacjach. Pierwsza sytuacja, kiedy mówimy o odpadach, śmieciach, które na skutek mechanicznej obróbki, erozji, mogą stopniowo one ulegać mechanicznej, a potem częściowo nawet chemicznej degradacji. To prowadzi do pojawienia się drobnych fragmentów. I te drobne fragmenty potem erodują pod wpływem mechanicznego działania, nawet zwykłego wiatru, który go będzie przemieszczał i powoduje przez ciągłe tarcie zmniejszenie rozmiarów. No najdramatyczniej to wygląda po zanieczyszczeniu mórz i oceanów tymi właśnie plastikami, bo tam ciągły ruch wody i tarcie o podłoże powoduje, że ta erozja jest dużo szybsza.
Pójdziemy zobaczyć, co tam wyszło z tego wirowania mojej krwi.
Będę wykonywać rozmaz osocza, surowicy, materiału, który uległ hemolizie, ale również będę rozmazywać tę próbkę, która posiada mikroplastik dodany.
To jest pozytywna kontrola, którą przygotowaliśmy tutaj. Musieliśmy mieć takie odniesienie, jak wygląda pod mikroskopem świecąca próbka plastiku.
Czyli żebym to dobrze zrozumiał, poza moją krwią, z której zostały przygotowane trzy różne próbki, dodatkowo jeszcze powstała próbka, do której nasypaliście plastiku, żeby tak. widzieć i żeby pokazać, jak ten plastik wygląda. Pod mikroskopem, który nie jest mikroskopem optycznym, tylko fluorescencyjnym, czyli też dla wytłumaczenia świecimy światłem ultrafioletowym i niektóre elementy zaczynają świecić.
Tak, zaczynają fluoryzować własnym okay. światłem i my możemy obejrzeć tą fluorescencję. Akurat dla plastików jest pewna charakterystyczna fluorescencja, to już zbadaliśmy wcześniej, one oświetlone ultrafioletem świecą same, te w szczególności w zakresie zielonego światła.
Te kawałki plastiku, które tutaj widzę, one są w wielkości w porównaniu do komórek na przykład?
Oj, to dużo mniejsze są.
To są jest... mniejsze niż komórka,
tak jest.
Czyli gdyby one się znalazły w otoczeniu żywych komórek, jest szansa, że takie kawałki wejdą do środka.
Tak, z dużym prawdopodobieństwem tej wielkości fragmenty plastiku mają zdolność do aktywnego przenikania przez błony komórkowe. Mało potrafią penetrować, jak wskazują dane literaturowe, nawet skórę aktywnie. Więc kontakt bezpośredni z takimi cząstkami jest już zagrożeniem. One mogą przeniknąć do tkanki.
Czyli co, my je zjadamy, my je wypijamy i my nimi oddychamy.
Tak, niestety. W Stanach Zjednoczonych zostały przetestowane obszary najbardziej odległych parków narodowych, odległych od środowisk miejskich, aglomeracji. Wszystkie były zanieczyszczone. I to bardzo dużymi ilościami plastiku. Tego mikro i nanoplastiku. Pojawiając się z wodą, na przykład z powietrza, z chmur, opadając z deszczem, dostaje się do gleby. W glebie mamy część organizmów, które się po prostu nią żywią. I one połykając zanieczyszczoną glebę tymże plastikiem, już wprowadzają częściowo przynajmniej te cząsteczki do tego, co jest łańcuchem pokarmowym, bo one stają się pokarmem na przykład ptaków. Ptaki są zjadane przez inne organizmy. U ryb to jest bardzo podobnie. No więc w końcu dostajemy pokarm zwierzęcy i, jak się ostatnio okazało, nawet roślinny zanieczyszczony plastikiem, ponieważ niektóre rośliny potrafią aktywnie poprzez korzeń pobierać cząstki plastiku poniżej bariery mikro.
Okej, czyli teoretycznie możliwa jest sytuacja, w której rolnik wysiewa pszenicę na zanieczyszczonej ziemi. W ziarnach pszenicy już jest trochę tego mikroplastiku zaciągniętego z zanieczyszczonej gleby. Później z tej pszenicy robiony jest chleb. Ja jedząc chleb tak naprawdę jem w jakiejś części już zanieczyszczenie plastikiem.
Tak mówiąc całkowicie teoretycznie mogłoby tak się zdarzyć. W pobliżu dużych miast, też powołam się raczej na amerykańskie badania, bo tam to było badane, w Polsce nie widziałem takich badań. W powietrzu notuje się zdecydowanie więcej cząstek mikro i nanoplastiku niż w terenach wiejskich i poza miastami.
Okej, ale jeżeli samo tarcie jest, czy może być źródłem, to w gruncie rzeczy chodzenie w kapciach czy w skarpetach po wykładzinie, która przecież jest z plastiku, także jest źródłem nanoplastiku.
Oczywiście, oczywiście, że tak. Wręcz niektóre szacunki, które widziałem, pokazują, że bardzo poważnym źródłem zanieczyszczenia wód w te cząstki mikroplastiku jest pranie. Zwykłe pranie ubrań. Ubrania wykonane w tej chwili w większości z jakichś przynajmniej domieszek plastików w trakcie normalnego zabiegu prania odłamują fragmenty, takie niewielkie początkowo, i one dostając się już potem do wody. Jeżeli są na tyle małe, że cały proces oczyszczania tej wody nie zatrzymuje ich na sitach kolejnych etapów, trafiają już do środowiska wodnego, które jest tak naprawdę najbardziej podatne na zanieczyszczenie.
Tam zjadane albo wypijane przez ryby, później jedząc rybę, sami to jemy.
Tak jest.
W jakiej części to, co połkniemy, wypijemy, zostaje wyrzucone, wydalone, wydzielone, a w jakiej części zostaje w naszym organizmie już na zawsze?
Nasz układ pokarmowy ewoluował w takim kierunku, żeby mógł poradzić sobie z twardymi elementami. W pokarmie znajduje się, może się znajdować bardzo wiele twardych, sztywnych elementów i te miliony lat ewolucji układu pokarmowego kręgowców doprowadziły do powstania mechanizmów, które potrafią bardzo, bardzo precyzyjnie ochronić same komórki nabłonkowe przewodu pokarmowego. Są śluzy, są odpowiednio wydzielane substancje, które powodują, że perystaltyka jelita jest ułatwiona. Zresztą większość pokarmów, które spożywamy, również samoistnie pęcznieje. Plastik tak nie robi. Plastik jest twardy, pozostaje twardy. Jego brzegi, jeżeli nie są odpowiednio wygładzone w procesie tarcia, też mogą być niebezpieczne w sensie mechanicznym. Ja mówię tylko i wyłącznie o zagrożeniu mechanicznym. Bardzo dużo tego plastiku pozostaje na powierzchni śluzu. No ale jeżeli coś zbyt długo zalega w tej warstwie śluzu, może dojść do różnych zachowań, które są nietypowe dla układu naszego pokarmowego. Istnieją udowodnione, rzeczywiście udowodnione mechanizmy, które powodują jego wprowadzenie do wnętrza organizmu. A wnętrze,
czyli do krwi.
Tak. To jest właśnie nie przewód pokarmowy, tylko to, co jest poza barierą śluzówkową. I to jest najgorsze, najbardziej niebezpieczny scenariusz, jaki możemy tutaj przewidzieć. Właśnie ta zmiana.
Okej, ale nasza krew też jest oczyszczana. Nerki cały czas ją filtrują. Wątroba ma duży udział w oczyszczaniu, w bardzo skomplikowanych procesach, które powodują, że nawet jeżeli coś niekorzystnego chemicznie czy fizycznie znajduje się w naszej krwi, to z czasem to zanika, czy znika, czy jest odprowadzane. Czy dokładnie tak samo te mechanizmy działają wtedy, kiedy tym zanieczyszczeniem, tym elementem niepożądanym są nanocząsteczki czy mikrocząsteczki plastiku w naszej krwi?
Właśnie nie. Mikro i nanoplastik pozostaje, ponieważ on nie jest w stanie przez te wszystkie nasze układy oczyszczające, o których Pan wspomniał, no nerki filtrują, tak, one filtrują, ale nie są w stanie przenieść nawet nanoplastiku, który, no powiedzmy, rozmiarami sięgać może kilku nanometrów, może kilkudziesięciu nanometrów i one pozostaną w nerce.
Czy on się może dostać do wnętrza komórki?
Tak. Tak,
w ten sposób. I co w tym wnętrzu komórki robi? Tak sobie po prostu jest? Czy to jest dla nas potencjalny problem?
No właśnie, no to jest dosyć duży w tej chwili obszar niezbadany jeszcze, ponieważ wciąż obserwujemy makroskopowo, co potrafi zrobić w organizmie makroskopowo, czyli w całej tkance, ten mikroplastik. Badań, które są jednoznaczne i wskazywałyby jakiś jego wpływ uszkadzający na konkretne procesy komórkowe, nie jest wiele. Ja nie mówię, że ich nie ma, ale nie jest ich wiele.
U człowieka czy w ogóle?
U człowieka jest bardzo mało, ponieważ ażeby przeprowadzić odpowiednio skonstruowane doświadczenie, które wykazałoby i przyczynowość takiego procesu, cały ten ciąg przyczynowo-skutkowy od wprowadzenia mikroplastiku do jakiejś zmiany, która się tam stała, musielibyśmy po pierwsze to doświadczenie zaplanować na długi czas, a po drugie no ono byłoby z gruntu nieetyczne.
Bo musielibyśmy truć człowieka.
Oczywiście.
Ale na zwierzętach takie badania są robione. Przygotowując się do naszego spotkania, kilka z takich badań najnowszych przeczytałem. Na szczurach, na świnkach morskich, także w Polsce, na myszach. Te najmniejsze cząsteczki plastiku są tak mocno penetrujące, że są w stanie przejść przez barierę, jedną chyba z najbardziej szczelnych w naszym organizmie, czyli krew-mózg. Drugie, że mają bardzo duży udział w tworzeniu nowotworów, mają wpływ na ryzyko częstsze pojawienia się cukrzycy i całej masy różnego rodzaju chorób, które każdy z nas nazwałby chorobami cywilizacyjnymi. Jakie jest prawdopodobieństwo, Pana zdaniem, że te mechanizmy, które działają u szczurów, u świnek morskich, u myszy i które tam są zbadane, u człowieka jakoś nie będą działały? Innymi słowy, czy jest szansa na to, że u człowieka mikroplastik w zasadzie jest obojętny, a u innych zwierząt robi tyle krzywdy?
No, gdybym coś takiego powiedział, to pewnie musiałbym się bardzo długo z tego tłumaczyć. Nie sądzę, że on jest obojętny i nie szkodzi nam w żaden sposób. Myślę, że z czasem tych obserwacji będzie więcej, ponieważ świadomie analizujemy wpływ mikroplastiku na ludzi. Do tej pory to były przyczynkowe badania, a w tej chwili od mniej więcej 20 roku problem staje się jakby coraz bardziej wyraźny.
To jak w takim razie wygląda próbka wykonana z mojej krwi?
A to zobaczmy.
Dobra, i tutaj jest dużo różnych sygnałów. Coś nam świeci na zielono, czyli coś fluoryzuje.
Tak.
Jakie są możliwości, co to może być?
Tak naprawdę to jest na tym etapie trochę wróżenie z fusów, co jest czym. Ale myśmy zastosowali tu z koleżanką jeszcze dodatkowy test. Mianowicie wcześniej próbki, które były przygotowane, czyli ślepe, sprawdzone zostały pod kątem świecenia w różnych kanałach spektralnych. To znaczy przy różnym długościach fali emisji.
Tak.
I de facto te plastiki, które podejrzewamy, że mogą się znaleźć we krwi, wykazywały aktywność fluorescencyjną głównie w kanale zielonym, ale również niebieskim. Więc widzimy, że w pozostałych pomarańczowym, czerwonym i innych długościach znika ten obraz. Pozostaje nam wyłącznie, tylko i wyłącznie w tych dwóch. To jest chyba złożenie, a tutaj mamy czy odwrotnie.
Tu jest złożenie.
Tu jest złożenie, tak, tu mamy
pojedyncze. Natomiast tu są pojedyncze kanały. Mhm.
I teraz, dlaczego akurat wskazujemy na tą konkretną jedną strukturę, którą widzimy? Bo wszystkie pozostałe z tego preparatu zniknęły. Mhm. Nie świecą w tym kanale niebieskim, więc możemy je wyrzucić niejako. To jest taka dodatkowa nasza metoda eliminacji tego, co niekoniecznie jest plastikiem.
Ja bardzo nieprofesjonalnie widzę tutaj jeszcze jedną metodę eliminacji, czyli kształtu. Jak spojrzymy na tą próbkę, w której są ewidentnie kawałki plastiku, one mają bardzo charakterystyczne, nieregularne kształty. A jeżeli spojrzelibyśmy teraz na moją krew, ale w większej skali, w zasadzie tylko może w dwóch czy w trzech przypadkach dostajemy sygnał podobny do tamtego, czyli takich nieregularnych. To jest to, może to jest troszkę to.
Mogę powiększyć. To jest troszkę mniej taka, nazwijmy to, kłaczkowata struktura niż ta obserwowana tu wyżej. Raczej to nie będzie ten mikroplastik.
A co to może być, jeżeli nie mikroplastik?
To mogą być na przykład fragmenty poszatkowanej błony komórkowej, która gdzieś tu została, komórka uszkodzona na etapie przygotowywania preparatów, która daje swoją autofluorescencję.
Struktura tutaj w prawym górnym rogu rzeczywiście bardzo, bardzo przypomina ten plastik, który widzimy w próbce...
Tak, w tej kontroli pozytywnej.
W tej kontrolnej, tak. Czy patrząc na coś takiego, czy pan jest zdziwiony?
Ja tak. Liczyłem na to, że nic nie znajdziemy.
No dobra, to teraz tak, muszę zadać to pytanie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że coś, co się znajduje w próbce, odpowiednio potraktowanej, odwirowanej, odczekanej, z dodanymi odpowiednimi związkami, substancjami, na dodatek świeci tylko i wyłącznie w tych kanałach, w których świeci mikroplastik i na dodatek ma kształt taki, jaki mikroplastik? Jakie jest prawdopodobieństwo, że to nie jest mikroplastik?
Istnieją pewne przesłanki, że to może być plastik, ale chcemy naukowego dowodu, a żeby stwierdzić coś takiego, musielibyśmy przeprowadzić teraz analizę jakościową. Na przykład podgrzać, jeżeli stosowalibyśmy tą metodę pirolizy połączonej z analizą spektralną i masową. Tak, jednoznaczną odpowiedzią, czy jest to plastik, jest tylko i wyłącznie pełna analiza składu.
Abstrahując od tego, co jest w mojej próbce, a wracając trochę do rozmowy na takim poziomie, bym powiedział meta, co każdy z nas może zrobić, żeby jego narażenie na zanieczyszczenie mikroplastikiem było jak najmniejsze?
Może zrobić niewiele niestety, bo problem jest globalny. To nie jest problem, który rozwiązujemy we własnym pokoju, we własnej kuchni. Ja nawet wczoraj, kiedy pomyślałem sobie, dysponujemy przecież metodami filtracji powietrza. I zacząłem sprawdzać specyfikacje filtrów HEPA. Niestety to są filtry, które w większości są z tworzyw sztucznych. Nawet próbowalibyśmy filtrować powietrze bardzo dokładnie przez filtry komercyjnie dostępne, tak czy inaczej one same z siebie są już źródłem tych cząstek. Chcielibyśmy wyeliminować plastik z otoczenia.
Ale czy tego typu, nie wiem, kroki, jak na przykład dbanie o to, żeby w domu raczej nie było wykładzin, tylko powiedzmy podłoga drewniana, która swoją drogą jest pokrywana lakierami, które są z tworzyw sztucznych, czyli nawet jak
koło
podłoga
się zamyka.
Nawet jak podłoga nie jest pokryta dywanem z tworzywa sztucznego, to i tak ścieramy tworzywo sztuczne. Nie wiem, wyrzucamy wszystkie plastikowe opakowania.
Deski do krojenia przede
wszystkim. Właśnie,
no bo jednak to już jest kontakt z żywnością, tak? My to spożywamy i następnie nie znamy jeszcze dokładnie mechanizmów, które wskazują, jak dokładnie ten mikroplastik będzie w naszym organizmie się przemieszczał. Więc to też jest kwestia otwarta. do zbadania jak najbardziej, ale no, ja na przykład w domu wymieniłam wszystkie deski plastikowe na drewniane.
Czyli podsumowując, my nie do końca mamy świadomość, jak bardzo to jest szkodliwe, ale patrząc na wyniki eksperymentów przeprowadzanych na zwierzętach, czy można budować jakieś analogie do badania na szczurach, na myszach, na świnkach morskich?
Jest bardzo dużo danych, które mówią, że plastik jest na różne sposoby dla nas niebezpieczny, tak jak dla zwierząt doświadczalnych. No, mechanicznie, chemicznie, nawet podejrzewa się go w tej chwili o wpływ na procesy najbardziej podstawowe, czyli rekombinacji genetycznej, mutagenezy. I to nawet nie jest wpływ bezpośrednio samego plastiku, tylko często elementów, które są z tego plastiku uwalniane w procesie degradacji fizycznej, chemicznej, nawet biologicznej. Proszę sobie wyobrazić, są bakterie, które potrafią częściowo rozkładać, częściowo, niektóre typy plastików.
Też częściowo już są badania na temat właśnie tych substancji zawartych w plastiku, które jednak mają działanie takie endokrynnie czynne.
Czyli na układ hormonalny.
Tak, działają tutaj na układ hormonalny, co też może się oczywiście jak najbardziej przekładać tutaj na jakieś zaburzenia właśnie reprodukcyjne.
Taki kawalątek, on sobie tak w krwi po prostu pływa i gdzie go serce przepompuje, on tam płynie? Czy on się o coś zaczepia? Czy on się może złapać, nie wiem, w jakiejś żyle, gdzieś w płucach, gdzieś w mózgu?
Całkiem prawdopodobne.
Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że coś takiego będzie imitowało inne substancje uszkadzające na przykład śródbłąki, czyli komórki wykładające wnętrza naczyń. Ich uszkodzenia, ich patologie prowadzą w większości do chorób serca, do chorób mózgu. I myślę, że to będzie główna przyczyna, dla której plastik może być szkodliwy w sensie mechanicznym. Oczywiście duże cząsteczki plastiku, które się dostają do tkanek, mogą działać podobnie jak azbest. Azbest, jak wiemy, nie dlatego jest niebezpieczny, jaki ma skład chemiczny, tylko ze względu na swoją strukturę. Wnętrze naczynia krwionośnego w zasadzie nie ma możliwości oczyszczenia się. Częściowo komórki, które pływają, komórki układu immunologicznego, mogą wchłonąć takie konglomeraty, szczególnie, że one rzeczywiście są przez białka osocza opłaszczane. Mhm. Wtedy stają się celem dla bardzo wielu komórek układu immunologicznego. No ale pochłonięta, wchłonięta, sfagocytowana taka grudka pozostaje wewnątrz tej komórki. Komórki umierają układu immunologicznego i deponują się na przykład w śledzionie. Więc możemy spodziewać się, że śledziona u osób, które wystarczająco długo żyją w środowisku zanieczyszczonym, może być najbardziej też skażonym tym plastikiem organem.
Śledziony nie dam sobie wyciąć, żeby sprawdzić, ale bardzo dziękuję za poświęcony czas. Pani doktor, panie profesorze, to był prawdziwy eksperyment. I no właśnie, muszę przemyśleć swoje życie.
Wszyscy powinniśmy.